pan Michał Wojnarowicz, analityk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zaczniemy może od porozumienia między Arabią Saudyjską a Iranem. Naftali Bennett z opozycyjnej partii Yamina stwierdził, że to jest porażka koncepcji budowy antyirańskiego frontu z powodu niefrasobliwości dyplomatycznej Benjamina Netanyahu. No właśnie, czy to porozumienie oznacza koniec marzeń Netanyahu o normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską?
W tej sprawie pojawia się pewien dwugłos. Z jednej strony część opinii eksperckich właśnie idzie w tą stronę, że na tym etapie same władze Arabii Saudyjskiej nie będą zainteresowane normalizacją, nie będą chciały wykonywać takiego gestu wobec Izraela, który mógłby na pewno wywołać spore nieprzychylne reakcje, czy dyplomatyczne, czy też inne po stronie Iranu, tak jak miało to miejsce przy tych wcześniejszych procesach normalizacyjnych. Tutaj jednak warto dodać, że chyba większym czynnikiem byłaby tak naprawdę sytuacja w samym Izraelu, sytuacja w konflikcie izraelsko-palestyńskim, bo to też są kwestie, które żywotnie Arabię Saudyjską interesują i to też było widać chociażby w ostatnich miesiącach, wielokrotnie to państwo bardzo krytycznie odnosiło się do bieżącej sytuacji. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że tak naprawdę jeśli dojdzie do pewnej deeskalacji w regionie, bo to jest też cel Arabii Saudyjskiej, tak żeby ten Iran przestał być tak agresywny w swojej polityce, wsparciu na różnych odcinkach, to tak naprawdę przysłuży się jakoś Izraelowi i tak naprawdę to państwo odniesie z tego jakąś korzyść. Bez współpracy z Arabią Saudyjską też nie trudno sobie wyobrażać jakichś operacji wymierzonych w Iran po stronie izraelskiego wojska, izraelskiego lotnictwa, dajmy na to. Więc tutaj jak widać zazębia się sporo czynników, a tak naprawdę bardzo, jeśli można powiedzieć, kluczową rolę odgrywa sama postawa Stanów Zjednoczonych, tak, bo to one są tym kluczowym graczem wciąż w regionie. Były doniesienia, że Arabia Saudyjska w zamian za konkretne, twarde gwarancje bezpieczeństwa po stronie USA byłaby skłonna znormalizować relacje z Izraelem, ponieważ do tego nie doszło, to właśnie postawiono na tą normalizację z Iranem, wedle niektórych źródeł. Ale jakby te ci faktory są dość mocno ciągle obecni i wydaje się, że na tę chwilę też Izrael stara się zachować dobrą minę do tego porozumienia. Też nie chcę krytykować Arabii Saudyjskiej jakoś szczególniej, więc jeśli na kogoś wskazuje, to raczej, że to jakoś jest może wina USA, bo tak inaczej swoją politykę wobec Arabii Saudyjskiej kształtowała administracja Joe Bidena.
I my jeszcze do kwestii tych relacji amerykańsko-izraelskich wrócimy w dalszej części rozmowy, ale pytanie konkretnie o samą osobę Netanyahu. Czy jakieś konsekwencje polityczne może ta porażka oznaczać dla Benjamina Netanyahu?
To się ciężko mówić o porażce. Na pewno jest to pewien przytyk, tak, który mogą stosować politycy, tak jak na przykład właśnie były premier już Naftali Bennett, biorąc pod uwagę, że obietnice normalizacji z Arabią Saudyjską to było jego z głównych motywów kampanii wyborczej, tak, i tutaj obiecywał właśnie, że z tym najważniejszym państwem arabskim regionu uda się Izraelowi nawiązać oficjalne relacje. Oczywiście w tym wszystkim jest też pewna doza też takiej wewnętrznej walki politycznej w samym Izraelu. Netanyahu rządzi, wróci do władzy parę miesięcy temu i wciąż jednak jest w stanie używać tego argumentu, czy używa tego argumentu jego obóz polityczny, że wszystkie niepowodzenia tak naprawdę idą na konto poprzedniego rządu, tak, że to jest wina rządu Lapida, rządu Bennetta, że właśnie do tego doszło, jakoś jest to mniej lub bardziej uzasadnione właśnie tym czynnikiem.
To w takim razie teraz jeszcze spójrzmy na protesty, na sytuację wewnętrzną w kraju. Wiemy już, że Netanyahu cofnął decyzję o wyrzuceniu z rządu ministra obrony. Część analityków twierdzi, że próbuje teraz, mówiąc tak kolokwialnie, ugasić pożar, który sam tak naprawdę wywołał. To są słowa doktora Agnieszki Bryc. No i jak pańskim zdaniem, czy to mu się uda? Czy nie jest już tak, że ta spirala przemocy nieco wymknęła się spod kontroli?
Jeśli mówimy o przemocy, to przede wszystkim mówimy obecnie o przemocy na odcinku izraelsko-palestyńskim, tak nie wewnątrz samego Izraela między grupami protestu, tylko właśnie w tym konflikcie z Palestyńczykami. No faktycznie ostatnie tygodnie były politycznie i wizerunkowo dla Benjamina Netanyahu bardzo trudne. I w momencie, kiedy udało się zatrzymać protesty decyzją o wstrzymaniu reform sądownictwa, też jakby ten cykl świąteczny trochę w tym pomógł, więc jakby ta sprawa reform wewnętrznych jest na chwilę odłożona, ale w momencie, kiedy był cały czas niejasny status ministra obrony, tak, bo tak naprawdę nie wręczono mu dymisji, on był takim trochę, co złośliwi mówili, że był takim ministrem obrony Schrödingera, tak, że jednocześnie był i nie był, w zależności jak patrzeć. I kiedy na to nałożyła się poważna eskalacja właśnie w konflikcie izraelsko-palestyńskim, tak, po wydarzeniach w Jerozolimie, po ostrzale rakietowym z Libanu, po kilku atakach, na przykład jeden w Dolinie Jordanu, w którym zginęły trzy Izraelki, no to Netanyahu nie mógł dopuścić do tego, że w tak trudnym momencie pojawiają się jakieś niejasności w zakresie bezpieczeństwa, jakiejś odpowiedzialności struktur państwowych, więc no musiał się ugiąć i o ile mi wiadomo też sam minister no nie złożył przeprosin za te wezwania do wstrzymania reform, co stanowiło jakby oficjalny pretekst, tak, wcześniej do wręczenia mu dymisji. Także tutaj faktycznie Netanyahu musiał to wszystko trochę wycofać. Wydaje się, na tę chwilę sytuacja jest troszkę bardziej uspokojona. Nie ma już takich napięć w Jerozolimie, ale to jest naprawdę no z kilku, no, obniżenie temperatury dosłownie kilka stopni, więc tak naprawdę jeszcze najbliższe tygodnie będą dość kluczowe.
Tylko też część komentatorów stwierdza nieco odwrotnie, że tak naprawdę był to sztucznie wywołany kryzys. Mam tutaj na myśli właśnie między innymi to taki wzrost napięcia między Hamasem a Izraelem, czy właśnie no słynne już te zdjęcia, filmy, które obiegły świat z meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie, że to sztucznie wywołany kryzys, aby właśnie odciągnąć uwagę opinii publicznej od spraw reformy sądownictwa. Jak pan sądzi, czy takie twierdzenia są uzasadnione?
Ponieważ to się pojawiło w momencie, kiedy ta reforma już była zatrzymana i tak naprawdę część tych obrazków no, była bardzo podobna do tych eskalacji, które widzieliśmy w poprzednich latach, tak, czyli no, po prostu tak bardzo mocnych, bardzo brutalnych interwencji izraelskiej policji czy izraelskich służb bezpieczeństwa. Post factum łatwo o takich rzeczach spekulować, ale no naprawdę ciężko jednak stwierdzić, czy faktycznie to były jakieś bardziej zaplanowane działania, chociażby patrząc po tym, jak no, trochę nieskoordynowane były na przykład reakcje ministra bezpieczeństwa publicznego odpowiedzialnego za policję, Itamara Ben-Gwira. Więc tutaj wiele się zawsze pojawia za każdym razem, kiedy na przykład Izrael atakuje cele w Syrii, czy prowadzi jakieś inne operacje, że to jest po prostu zasłona dymna wobec sytuacji wewnętrznej. No tutaj bym po prostu byłbym troszeczkę sceptyczny. To nie jest pierwsza tego typu sytuacja. I też w obliczu tego, co działo się w ostatnich latach, też reakcje palestyńskiej organizacji, tak, Hamasu, też są jakby w pewnym sposób trochę wpisane w pewną właśnie logikę tej eskalacji, tak, że jeśli dzieje się coś w Jerozolimie, to te organizacje nie mogą po prostu pozostawać bierne.
Kilka dni temu doszło do spotkania przywódcy libańskiego Hezbollahu z delegacją Hamasu. Na ile możemy mówić o zbliżeniu między właśnie oboma tymi ruchami? No i czy to może oznaczać jakiś nowy rozdział w trwającym już przecież od dekad konflikcie?
Faktycznie ostatnio było troszeczkę więcej. Te organizacje Hezbollah i Hamas zawsze ze sobą dość blisko współpracowały. Pewną kością niezgody była wojna domowa w samej Syrii, tak, bo na wczesnym jej etapie Hamas wystąpił przeciwko reżimowi Al-Assada i jakby tutaj ten patron został trochę odsunięty. Faktycznie pewną nowością jest taki duży atak ze strony Hamasu z terytorium Libanu, tak, z obozów palestyńskich uchodźców w tym państwie. Tego do tej pory nie było. Jednocześnie do tej eskalacji nie włączył się sam Hezbollah, tak, który ma dużo większy potencjał, dużo większe możliwości działania faktycznie do pełnoskalowego strzału dla Izraela. Ani Izrael, ani Hezbollah jednak do wojny nie prą, powiedzą, czy by to się skończyło, tak, Turką z 2006 roku. Ale widać, że Hamas ewidentnie chciał przetestować nową ścieżkę, bo jeżeli tak spojrzymy znowu wstecz, to od 2021, tej ostatniej dużej wymiany ognia między Hamasem a Izraelem, zresztą też z Jerozolimem w tle, to później Hamas był dość spokojny, tak, tych akcji było mniej, przynajmniej ze Strefy Gazy, przynajmniej ataków rakietowych, bo jednocześnie izraelskie służby donosiły, że terroryzacja bardzo aktywnie działa na samym zachodnim brzegu, planując ataki na cele izraelskie, czy podkopując po prostu władzę palestyńskiej. Także widać tutaj pewne, no też pewien taki moment, w którym ta organizacja chyba stwierdziła, że no, brak działania, tak, brak jakiegoś właśnie ataku na Izrael w kontekście działań w Jerozolimie, no może ich drogo wizerunkowo kosztować, stąd ta jednak mimo wszystko ograniczona, ale eskalacja.
A co jeszcze z Izraelem? Netanyahu oznajmił podczas jednej z konferencji prasowych, że Izrael ma środki, aby zapobiec w ogóle obecności Hamasu na terenie południowego Libanu. Czy pańskim zdaniem rzeczywiście tak jest?
Izrael oczywiście ma te środki, żeby wyrzucić Hamas z Strefy Gazy, tak, tylko wiązałoby się to z poważnymi kosztami, z poważnymi zaangażowaniem potężnych zasobów, też z poważnym kryzysem polityczno-dyplomatycznym, tak, bo to jednak tolerancja dla takiego dużego użycia siły przez Izrael, użycia siły zbrojnej, wydaje się, że w ostatnich latach w oczach opinii międzynarodowej stanowczo zmalała. Także wiele jest jakby retoryki, wiele jest okazji, żeby tą retorykę jakoś szczególnie w takim momencie politycznym zastosować, ale nie spodziewałbym się jakiejś większej operacji, bo no to groziłoby powtórką z chociażby nie operacji płynów, czy tych większych eskalacji z 2014 roku, a wtedy Izrael pewnie musiałby zaangażować do takich działań siły lądowe, to wiązałoby się z dużymi stratami w ludziach, a tego Netanyahu przez lata swojego premierostwa starał się unikać.
To jest zazwyczaj tak, że napięcia, takie napięcia czy eskalacje polityczne bardzo szybko przekładają się na kwestie gospodarcze. Jak to wygląda w przypadku Izraela? Czy ta niestabilna sytuacja już w jakiś sposób uderza w gospodarkę? Przecież zawsze, kiedy myślimy o Izraelu w kontekście gospodarczym, myślimy o chociażby o startupach. Czy to jest tak, że inwestorzy już teraz jakoś zaczynają wycofywać się z państwa, czy raczej czują, że to będzie konflikt, który szybko zostanie zażegnany?
Jeśli bym wiązał jakieś zmiany na poziomie gospodarczym, to mniej związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim na tym etapie, ale dużo zmian pojawiło się w kontekście samej sytuacji wewnętrznej w Izraelu i tych protestów wewnętrznych, protestów w reformie sądownictwa proponowanym zmianom. To faktycznie jakoś wpłynęło na klimat inwestycyjny, na sytuację. Niemniej no, też było parę takich głośnych wyjść, ale to były raczej takie rzeczy wizerunkowe bardziej niż podyktowane moim zdaniem jakimiś stricte gospodarczymi interesami, ale to wszystko nakłada się tak naprawdę na takie bardzo też strukturalne czy nawet globalne problemy dla Izraela, bo dostrzegalne są zmiany, niekorzystne trendy właśnie na rynku startupów, mniejsze inwestycje, większe zwolnienia pracowników, wciąż problemem jest inflacja, nieduża w porównaniu z innymi państwami, które się z tym borykają, ale jednak jest też obawa, że ta hossa na rynku nowoczesnej technologii się jakoś ograniczy i to uderzy po prostu bardzo mocno w Izrael. Także faktycznie sama sytuacja wewnętrzna, niestabilność, konflikt z palestyńczykami to nie pomaga, ale jeśli doszukiwać się jakiś właśnie problem dla izraelskiej gospodarki, to troszeczkę na trochę wyższym poziomie, trochę bardziej związanym z sytuacją ogólnoświatową.
To jeszcze na zakończenie zapytam o kwestię dokumentów, które wyciekły z Pentagonu w ostatnich dniach. Czy wiadomo, czy zawierają one jakieś informacje dotyczące Izraela?
Takie najmocniej rezonujące informacje, jakie pojawiły się właśnie w kontekście tego wycieku, to było takie bardzo clickbaitowe, że Mossad organizował, czy jakoś tam działał na rzecz tych protestów wewnętrznych w Izraelu przeciwko swojemu rządowi, co zostało szybko zdemontowane i to najwięcej źródeł podaje po prostu, że abstrahując od tam wypowiedzi byłych szefów Mossadu, to jakby jest święte prawo każdego byłego oficjala, żeby krytykować, co mu żywnie się podoba. Ale chodzi tak naprawdę o to, że no, przywództwo organizacji po prostu pozwoliło swoim pracownikom wyprotestować, tak? Nie było zostawione jakby wolną rękę i tu jakby miano w to nie ingerować, więc jakby to trochę jest różnica między przyzwoleniem na protesty, a aktywnym udziałem w organizacji, prawda? Tu się chyba wszyscy na ten temat zgodzimy. Niemniej ta sytuacja jakoś tam też wzbudziła duże, duże zainteresowanie po stronie izraelskich władz. Wedle jakichś informacji dyrektor generalny Ministerstwa Obrony, o ile się nie mylę, ma się udać do Waszyngtonu i tam omówić po prostu ten najnowszy wyciek. I tutaj może się powiedzieć po prostu trochę jeszcze więcej informacji, bo też miały pojawić się dokumenty dotyczące chociażby amerykańskich nacisków w sprawie zwiększenia wsparcia ze strony Izraela dla Ukrainy.
A my jeszcze o kwestii ujawnionych dokumentach z Pentagonu będziemy rozmawiać za kilka chwil, ale już w kontekście Ukrainy tutaj pojawi się generał Waldemar Skrzypczak. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gościem Popołudnia Wnet był pan Michał Wojnarowicz, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
Dziękuję, pani redaktor.